Witam serdecznie. Na wstępie pozwolę sobie podziękować podczas mimo wszystko nieobecności księdza Szymona i jego zaproszeniu. Za jego zaproszenie serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie i prawdziwy zaszczyt, że w tym miejscu mogę Państwu opowiedzieć o słynnym cudzie słońca w Fatimie. Proszę Państwa, tytułem wstępu, przesłanie, jakie płynie z Fatimy, ujawnia wiele wyjątkowych wątków, tych profetycznych, eschatologicznych czy soteriologicznych, właśnie dotyczących zbawienia, jak i szczególnie ważnych dla duchowości człowieka. Słowa Matki Bożej, która była tak łaskawa objawić się w Fatimie i za pośrednictwem trójki małych wizjonerów przemówić do ludu chrześcijańskiego, wskazują, że bliskość nadprzyrodzonej rzeczywistości potrafi przenikać nasz świat doczesny. Po raz kolejny Maryja stała się częścią naszej historii. Jej objawienie uznane przez Kościół pokazuje, że niebo nad nami wciąż jest otwarte. Niebo umacnia nas bez przerwy jak słońce co dnia. Musimy zarazem pamiętać, że mimo wizji z Fatimy, nierzadko prawdziwie przekraczających nasze wyobrażenie i przerażających jednocześnie, jak choćby wizja piekła dana małym pastuszkom, wezwanie Matki Bożej w swej istocie nie odbiega od nauki Kościoła. Przeciwnie, daje nadzieję na niebo i mówi, że sprawiedliwości Boga nie da się niczym zastąpić. Poza Jego miłością i dobrem jest mrok. Fatima jest zatem fundamentalnym przesłaniem, prawdopodobnie ostatnim w formie, które przypomina właściwy kierunek i oferuje ostateczne narzędzia, za pomocą których ubiegamy się o łaskę u Boga. A Pan Bóg jest silniejszy od wszelkiego zła. Jak wiemy, można Go zjednać jedynie dobrem. Zapewne doskonale Państwo pamiętają, że w tle objawień Maryja wskazuje na określone formy pobożności. Daje nam stosowne i proporcjonalne do łaski narzędzia o potężnej mocy. Tymi narzędziami, drodzy Państwo, jest to, co niewątpliwie powinno stanowić treść naszego codziennego życia chrześcijańskiego, a więc trwałe nawrócenie, modlitwa, pokuta, praktykowanie cnót, tak zwanych teologalnych, czyli wiary, miłości i nadziei. Ponadto Matka Boża miała zachęcać dzieci z Fatimy do pokuty za duszę w czyśćcu, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy za pokój. Miała ich też prosić o wybudowanie i poświęcenie jej kapliczki w miejscu objawień w Fatimie. Jednakże, drodzy Państwo, poza tym kontekstem, jak powiedziałem, soteriologiczno-eschatologicznym, poza kontekstem dotyczącym spraw życia chrześcijańskiego, teologii, łaski i zbawienia, w Fatimie wydarzyło się coś jeszcze. Coś nadzwyczajnego, nie mającego dotychczas precedensu o podobnej skali w historii, o wymiarze wręcz kosmicznym. To prywatne objawienie trójki małych dzieci przybrało na moment charakteru objawień publicznych za sprawą niewyobrażalnego cudu. I w tą właśnie niecodzienną podróż poprzez biblijne porównania i interpretacje cudu słońca chciałbym dziś Państwa zabrać. Moje wystąpienie składa się z trzech wątków, aczkolwiek istotnie powiązanych, które pozwolą ukazać Państwu głębszy sens cudu słońca, przekraczającego zdolność naturalnego postrzegania człowieka. Sam ów cud słońca, którego 98. rocznicę obchodzimy właśnie dzisiaj. Na tle porównań biblijnych wydaje się bowiem skrywać sens głębszy, mieć szersze znaczenie. Pełny wymiar tej głębi możemy jednak dostrzec dopiero poprzez odniesienie do konkretnych wydarzeń z historii biblijnej. Kontekst współczesnych badań naukowych związanych ze zjawiskami solarnymi, słonecznymi jest po prostu niewystarczający. By wyjaśnić to wydarzenie, jak sądzę, niezbędne jest odwołanie się właśnie do historii biblijnej. Moje wystąpienie będzie przebiegało w następującym porządku. Najpierw przedstawię Państwu krótki opis cudu słońca w nawiązaniu do wybranych relacji świadków. Następnie odwołam się do pojęć idolatrii czy bałwochwalstwa, to jest pojawiających się w Biblii ideologii związanych ze słońcem. Na przykład fałszywych ideologii i konsekwentnie zakazu wielbienia słońca jako Boga. by w ten sposób przybliżyć się do zrozumienia, dlaczego Pan Bóg poprzez Matkę Bożą uczynił raczej ten cud, aniżeli inny. Po trzecie, przywołam cztery biblijne, bardzo istotne nadprzyrodzone zjawiska słoneczne, które wprost wskazują na powiązanie z wydarzeniami z Fatimy. To zaś pogłębi naszą interpretację i rozumienie samego cudu słońca. Na zakończenie podsumuję zjawisko cudu słońca jako celowej teofanii, czy manifestacji Bożej, i dokonam krótkiego komentarza w paru zdaniach. Proszę Państwa, od dnia 13 maja 1917 roku Matka Boża pojawiała się w portugalskiej Fatimie 6 razy, trzem małym pastuszkom, 7-letniej Hiacyncie de Marto, jej bratu 9-letniemu Franciszkowi de Marto i ich kuzynce 10-letniej Lucy dos Santos. Najświętsza Panienka nakazała dzieciom odmawiać różaniec każdego dnia, między innymi pokazała im wizję piekła, jak wiemy, a proroctwo o II wojnie światowej i ekspansji komunizmu, błędach Rosji, sprawdziły się w każdym szczególe. Wspomniała także, że jej niepokalane serce zwycięży na końcu, co tym większą napawa nadzieją na lepsze jutro. Otóż w dniu 13 października dokładnie 1917 roku, a więc w ostatni dzień objawień fatimskich, w całym regionie Cova da Iria w Portugalii padał rzęsisty deszcz. Tego dnia około południa w obecności prawie 100 tysięcy osób, zarówno wierzących, jak i niewierzących, którzy zebrali się w pobliżu Fatimy, według naocznych świadków działy się rzeczy niesamowite. Deszcz przestał nagle padać, chmury niespodziewanie rozstąpiły się na boki, jakby pod wpływem niewidzialnej siły, a słońce zaczęło tańczyć na niebie. Następnie zaczęło gwałtownie spadać w kierunku ziemi. Zjawisko trwało 10 minut. Słońce wirowało na niebie, promieniując kolorami tęczy. Cała ziemia była spowita tymi kolorami. Ludzkie ubrania, twarze, cała przyroda. Potem słońce tajemniczo zatrzymało się nad ziemią, a następnie cofnęło z powrotem w stronę swojego miejsca na wysokość nieba. Zebrani świadkowie byli zarówno zdumieni nadzwyczajnością zjawiska, jak i dosłownie przerażeni. Niektórzy sądzili, że to koniec świata. Woda z gruntu wyparowała, ziemia jeszcze przed chwilą błotnista okazała się sucha, ubrania zebranych mocno przemoczone aż po skórę również były całkowicie suche. Według włoskiego katolickiego księdza i naukowca, księdza De Marci, który spędził 7 lat w Fatimie, badając to wydarzenie, zjawisko było widziane nawet do 20, a nawet więcej kilometrów na północ od Lizbony. Co więcej, stwierdził, że według inżynierów badających zjawisko wręcz niesamowita ilość energii byłaby niezbędna do osuszenia tych błotnistych kałuż, które w trakcie opadów deszczu tworzyły się na polu w ciągu kilku minut. To cudowne zjawisko znamy jako o Milagre de Sol, czyli cud słońca. Przesłanie i cud Matki Bożej Fatimskiej w 1917 roku jest jednym z największych wydarzeń w historii Kościoła katolickiego. Niektórzy wręcz utrzymują, że to cudowne zjawisko to prawdopodobnie jeden z największych cudów w historii Kościoła poza zmartwychwstaniem. Cud został zapowiedziany przed dniem jego wydarzenia. Od kiedy dzieci ogłosiły na kilka miesięcy wcześniej, że Matka Boża uczyni cud 13 października, tak aby ludzie mogli uwierzyć, 70 tysięcy do 100 tysięcy osób zebrało się w Fatimie wskazanego dnia, aby zobaczyć ów cud. Pośród przybyłych do Cova da Iria w Fatimie było też wielu niewierzących, ateistów. Ten dzień zgromadził wielu masonów, ateistów, którzy przybyli ze stanowczym zamiarem, by cynicznie szydzić, kpić i ostatecznie zdemaskować objawienia fatimskie jako fałszywe. Jednak, co potwierdziła nawet prasa świecka, tak zwany cud słońca miał miejsce dokładnie w tym dniu, w którym został przewidziany przez małe dzieci i wskazany przez Matkę Bożą. Niewątpliwie już sam fakt tej nadzwyczajnej, proroczej zapowiedzi cudu przez trójkę małych pastuszków może sugerować nadprzyrodzoną interwencję i prawdziwość wydarzenia, ale bowiem nie jest możliwe, by tak małe dzieci posiadały jakąkolwiek astronomiczną wiedzę, skądinąd niewykształcone. Zresztą wątpliwe jest, by na początku XX wieku ktokolwiek, nawet naukowcy, mógł posiadać tak precyzyjną wiedzę o ewentualnym nadzwyczajnym zjawisku kosmicznym na długo przed jego wydarzeniem. Jak wynika ze słów siostry Łucji, temu astronomicznemu zjawisku towarzyszyły także wizje ściśle religijne. W pewnym sensie podpowiada to nam charakter samego cudu Słońca, a więc, że co najmniej może posiadać znaczenie religijne. Relacjonując to wydarzenie słowami siostry Łucji, która opisała całe zjawisko, księdzu biskupowi Leiry, biskupowi da Silvie, powiedziała tak. Wtedy otwierając dłonie, Pani stanęła za Słońcem, a jej odbicie własnego światła nadal przenikało przez nie. Dlatego, Wasza Ekscelencjo, w tym momencie zawołałam, by patrzeć na Słońce. Moim celem nie było jednak skierowanie uwagi ludzi na samo Słońce, bo nie byłam nawet świadoma jego obecności. Zostałam skłoniona do tego jakimś wewnętrznym widzeniem, wewnętrznym impulsem. Po tym zjawisku Matka Boża zniknęła w bezkresnej dali firmamentu i oglądaliśmy świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą odzianą w biel z niebieskim płaszczem, poza Słońcem. Święty Józef i Dzieciątko Jezus błogosławiły świat, bo wykonali ręką znak krzyża. Gdy nieco później ta wizja zniknęła, ujrzałam Pana i Matkę Bożą. Wydawało mi się, że była to Matka Boża Bolesna. Nasz Pan błogosławił świat w ten sam sposób, jak święty Józef to czynił. Ta wizja także po chwili zniknęła i następnie zobaczyłam Matkę Bożą jeszcze raz, tym razem przypominającą Matkę Bożą z Góry Karmel. Drodzy Państwo, już od roku 1927 przybywały do Fatimy zbiorowe pielgrzymki z innych krajów. W latach 1928 w 1953 w miejscu objawień wzniesiono Bazylikę Matki Bożej Różańcowej. Tam też jest pochowana trójka pastuszków. W 1967 ponad milion pielgrzymów całego świata uczestniczyło we mszy świętej celebrowanej przez papieża Pawła VI. Każdego roku zresztą do sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów pielgrzymów z całego świata. Co do postaci świętego Józefa, to należy krótko wspomnieć, że już w 1870 roku został on ogłoszony przez Piusa IX patronem Kościoła katolickiego i w pewnym stopniu to widzenie z Fatimy wskazuje, że nadal czuwa nad ludem wiernych powierzonych jego opiece. Papież Pius XII, Paweł VI, święty Jan Paweł II, Benedykt XVI uznali nadprzyrodzony charakter objawień fatymskich. Miejscowy biskup stwierdził, że po pierwsze, wizje trzech dzieci są wiarygodne, po drugie, kult, oddawanie czci Najświętszej Maryi Pannie jest dozwolone. Watykan wyraził nawet zgodę na udzielanie odpustów i wprowadził specjalne nabożeństwa i rubryki liturgii mszy fatimskiej. Dla porządku tej części mojego wystąpienia przywołam jeszcze relacje trzech naocznych świadków tego cudu Słońca. Znanej skądinąd postaci doktora José Mari de Almeida, który powiedział tak. Nagle usłyszałem wrzask, łamiący krzyk rozpaczy u wszystkich ludzi. Słońce wirując dziko, wszystko wydawało się dziać w jednym momencie. Słońce uwolniło się od firmamentu, przybierając kolor czerwony, spadło groźnie na ziemię, jakby chciało zmiażdżyć nas swoim ogromnym i ognistym ciężarem. Zmysłowe doświadczenie tego momentu było naprawdę straszne. Wszystkie zjawiska opisane przeze mnie obserwowałem jednak w spokojnym i pogodnym stanie umysłu, bez zaburzeń emocjonalnych. Interpretacje i jego wyjaśnienie pozostawiam jednak innym. Wreszcie muszę oświadczyć, że nigdy przed lub po 13 października tamtego roku nie obserwowałem podobnego zjawiska atmosferycznego ani słonecznego. Kolejne Sprawozdanie to Pinto Coelho, publicysta z gazety Ordem. Słońce w jednym momencie otoczył szkarłatny płomień, w innym miało jakby aureolę w kolorze żółtym i głębokiego fioletu. Wydawało się, że jest w niezwykle szybkim i wirującym ruchu. Czasami wydawało się pulsować na niebie, a następnie zbliżało się do ziemi z silnie promieniującym ciepłem. I trzecie, księdza Hakima Lorenko, który twierdzi, że zjawisko było widoczne nawet w Alburitel, 18 km od Fatimy. Patrzyłem na słońce nieustannie. Wydawało się jakby blady i nie bolały mnie od tego oczy. Wyglądało jak kula śniegu. Raz obracało się wokół własnej osi, by nagle zygzakowatym ruchem w dół zagrozić ziemi. Przerażony pobiegłem i ukryłem się wśród ludzi, którzy płakali, oczekując końca świata w każdej chwili. Drodzy Państwo, co dokładnie miało miejsce podczas tego spektakularnego cudu? Czy uzasadnione jest twierdzenie, że to właśnie samo słońce dosłownie tańczyło na niebie? W oparciu o powyższe relacje wielu badaczy stwierdza, że Matka Boża Fatimska jest niewiastą obleczoną w słońce opisaną w rozdziale 12 Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Naukowcy powołują się także na wypowiedzi samych wizjonerów, a więc na przykład słów siostry Łucji, że Maryja pojawiała się w blasku światła, jaśniała bardziej niż słońce. Dla wielu dowody są bardzo mocne, że to właśnie Matka Boża Fatimska jest tą kobietą obleczoną w słońce, co ma dodatkowo uwiarygadniać autentyczność wiary katolickiej i Pisma Świętego. Ostatecznie nawet bibliści współcześni nie wykluczają interpretacji, zgodnie z którą wizja Matki Bożej z Fatimy jest porównywalna z niewiastą obleczoną w słońce opisaną w rozdziale 12 Apokalipsy. W tradycji Kościoła, drodzy Państwo, przeważają dwie interpretacje postaci nazywanej niewiastą obleczoną w słońce. Jest to interpretacja eklezjalna i mariologiczna. Pierwsza perspektywa występuje w nauczaniu ojców Kościoła i istnieje w teologii i egzegezie współczesnej. Z kolei perspektywę drugą można odnaleźć w egzegezie monastycznej wieków średnich oraz w liturgii. Teologia współczesna stara się integrować obie perspektywy interpretacji, a więc łączyć widzenie kolektywne, czyli niewiasta jako Kościół, czyli wspólnota wiernych w tej wizji, z widzeniem indywidualnym, czyli Maryja jako niewiasta z Apokalipsy. Co do samego zjawiska, to z punktu widzenia naukowego, co skądinąd jest uzasadnione, wydaje się mało prawdopodobne, że słońce samo tańczyło na niebie lub nagle spadło na ziemię, bądź też zwiększało swój rozmiar, czy też dynamicznie zmieniało się w kolorach, jaśniejąc jak tęcza. Rzeczywiście wydaje się, że takie wydarzenie, a więc opisany cud słońca, byłby katastrofalny w skutkach nie tylko dla planety Ziemi, ale dla wielu innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Ponadto, chociaż cud Słońca był obserwowany kilkanaście kilometrów od Fatimy, to jednak nie był widziany na całym świecie. Co z kolei może tylko potwierdzać, że cud Słońca był nadprzyrodzonym zjawiskiem, a nie astronomicznym. Z drugiej strony jest pozbawione jakiejkolwiek racji stwierdzenie, że jeśli nie było to autentyczne słońce z naszego Układu Słonecznego, to należy wnioskować, że zdarzenie było niczym więcej niż masową halucynacją. Jest to oczywiście absurdalne i absolutnie wykluczone, biorąc pod uwagę, że zjawisko było obserwowane przez liczbę od 30 do 100 tysięcy osób, którzy w tej liczbie niezaprzeczalnie są wiarygodnymi świadkami tego zdarzenia. Byłoby doprawdy bardzo trudno wyjaśnić takie zjawisko w kategoriach jedynie zjawisk psychicznych. Co więcej, nie mogła być to zbiorowa halucynacja czy złudzenie, ponieważ jak wiemy z poszczególnych relacji świadków, niektóre osoby, zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących, obecnych w Fatimie tego dnia, nie widziało niczego niezwykłego. Być może nie miało takiej łaski. A więc nie miało jakby zdolności bądź daru widzenia cudu słońca, co również zastanawia. Jednym słowem, wydaje się, że najbardziej prawdopodobne twierdzenie, biorąc wszystkie naturalne czynniki pod uwagę, jest takie, że nie było to słońce, które znamy na co dzień, a które tańczyło na niebie, ponieważ z punktu naukowego i zdrowego rozsądku nie jest możliwe, by to właśnie słońce przemieszczało się z miejsca na miejsce w Układzie Słonecznym. Bardziej prawdopodobne jest, że tak przynajmniej niektórzy wnioskują, że w jakiś ponadnaturalny, cudowny, nadprzyrodzony, niezwykły sposób została utworzona Bożą mocą nowa masa energii na niebie i wypełniona intensywnym światłem tworzącym drugie słońce, która w dodatku wytwarzała bardzo intensywne ciepło, jednak nie czyniące nikomu krzywdy. Innymi słowy, można powiedzieć, że było to słońce kontrolowane. Nowo utworzone zjawisko atmosferyczne w formie drugiego słońca, poruszane czy przenoszone przez aniołów lub mocą Bożą, a porównywalne najbardziej jedynie ze zjawiskami Starego Testamentu, jak na przykład słup ognia kroczący z Izraelitami, czy ta teofania, manifestacja, czy też obecność mocy Bożej, czy nawet zjawisko porównywalne z gwiazdą betlejemską, jak sugerują niektórzy badacze, a nawet ojcowie Kościoła, jak Jan Chryzostom i święty Augustyn. Biorąc jednak pod uwagę nadprzyrodzony charakter cudu słońca z Fatimy, nie można ostatecznie wykluczyć, że w Fatimie miał miejsce prawdziwy cud autentycznego słońca, które, jak zwykliśmy określać, wschodzi i zachodzi na niebie. A teraz już przechodząc do części drugiej, czyli wspomnianej idolatrii czy bałwochwalstwa związanego z kultem słońca. Pozwoli nam to wykluczyć pewne interpretacje. Drodzy Państwo, w języku hebrajskim słońce jest określane terminem szemesz. Po raz pierwszy słońce zostaje wymienione wraz z księżycem w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale. Ale proszę zwrócić szczególną uwagę nie jako źródło światłości. W Bożym zamyśle kreacji wszechrzeczy ciała niebieskie, drodzy Państwo, jak słońce i księżyc, zostały stworzone jedynie po to, by oddzielały dzień od nocy i odmierzały pory roku, dnia i lata. Biorąc pod uwagę samo stworzenie, to nie słońce, ale Pan Bóg jest ostatecznym źródłem wszelkiego światła. Jest to światło pochodzące prosto od Boga i pojawia się wskutek Jego słowa. I być może już w tym miejscu należy doszukiwać się wyjaśnienia tak zwanego cudu słońca z Fatimy. I Bóg rzekł: niech się stanie światłość, i stała się światłość. I nazwał Bóg światłość dniem. Światło samego Boga jest więc ukazane jako istniejące od pierwszego dnia stworzenia, a więc zanim jeszcze słońce zostało stworzone. Słońce wraz z innymi ciałami niebieskimi powstało przecież dopiero po powstaniu wszechświata, ziemi i nieba w sensie astronomicznym, gwiazd i roślinności. To jest w czwartym dniu stworzenia. Słońce zatem nie było źródłem życia i światłości, ani tym bardziej boskiej mocy, jak później utrzymywano w starożytnych religiach, które najprawdopodobniej ukształtowały się jako nauki demonów, na przykład w Babilonie, gdzie czczono setki fałszywych bożków, między innymi słońce jako Boga. Był tam też kult bożka Marduka. Kult słońca był jednym z najstarszych, drodzy Państwo, form religijnych, fałszywej religii. Czytamy już o tym w Księdze Hioba w rozdziale 31 i był powszechnym kultem wśród Egipcjan i Chaldejczyków, a także innych pogańskich narodów. Było czczone przez lud Sefarwaim, który skolonizowali lud, który skolonizował Samarię, Żydzi czy lud właśnie kananejski, Izraelici, byli wielokrotnie ostrzegani przed tą formą bałwochwalstwa. Już w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 4, 17, w drugiej Księdze Królewskiej w 23 rozdziale, w Księdze Jeremiasza w 19 rozdziale. Czytamy na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść. Nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan Bóg Twój przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. Natomiast w drugiej Księdze Królewskiej czytamy, kazał usunąć konie, które królowie judzcy poświęcili słońcu u wejścia do świątyni pańskiej i spalił w ogniu rydwan słoneczny. A z kolei w Księdze Jeremiasza czytamy, domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet. Wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło, wszystkim zastępom niebieskim i składano płynne ofiary obcym bóstwom. W Piśmie Świętym, drodzy Państwo, występują liczne fragmenty odnoszące się do słońca, aczkolwiek za każdym razem, jeśli nie jest to wprost przestroga przed fałszywym kultem, idolatrią, bałwochwalstwem, to w sposób dosłowny są to podania wskazujące na fakt, że to Bóg jest Panem na niebiosach i posiada absolutną władzę nad wszystkimi ciałami niebieskimi, w tym również nad Słońcem. Samo Słońce nie ma żadnej mocy nadprzyrodzonej. By przytoczyć kilka oczywistych cytatów z Psalmu 19. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam Słońcu namiot wystawił. Psalm 74. Twoim jest dzień i noc jest Twoja. Ty światło i słońce utwierdziłeś. Psalm 136. On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. Słońce by dniem władało, bo Jego łaska na wieki. Psalm 148. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące. Księga Izajasza, 24 rozdział. Księżyc się zasmuci, zarumieni, słońce się zawstydzi. Bo zakróluje Pan zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem. Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Dzieje apostolskie, rozdział 2. I sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Apokalipsa, rozdział 6. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć 6, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór. Apokalipsa, rozdział 8. I czwarty anioł zatrąbił i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część. I dzień nie jaśniał w tej trzeciej części. Apokalipsa, 16 rozdział. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ostatni fragment Apokalipsy, 21 rozdział. I miastu, chodzi o miasto święte Jeruzalem na końcu czasów, i miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. I przechodząc już do trzeciej części wystąpienia, a więc tak zwane cztery nadprzyrodzone zjawiska związane ze Słońcem. biblijne zjawiska, które są według mnie bardzo istotne i wprost przywodzą na myśl właśnie objawienie fatimskie. Drodzy Państwo, pierwsze to 3 dni nadprzyrodzonych ciemności w Egipcie, o których, które znamy. A więc plaga 9, czyli ciemności w Egipcie z Księgi Wyjścia, jest opisana jako ciemności, które mogą być odczuwalne. Objęły całą ziemię egipską tak, że mieszkańcy Egiptu nie widzieli się nawzajem. Ironią jest to, drodzy Państwo, że Egipcjanie czcili właśnie słońce jako boga Ra lub Re, który przemierza niebo w jego słonecznej łodzi i wypędza demona ciemności Apep, Apofisa, wroga Ra, o świcie. Słońce było postrzegane jako władca wszystkiego, co istnieje, co stworzone. Znaczenie tegoż słowa Ra jest niepewne. To może być słowo słońce i najczęściej na to znaczenie wskazuje nauka. Jeśli zaś nie, to występuje jako wariant etymologiczny lub z drugiej strony oznacza kreatywność bądź twórcę. Być może z tego właśnie powodu fałszywy synonim słowa stwórca. W związku z powyższym odniesieniem do Księgi Wyjścia, z tego to właśnie egipskiego cudu słońca, tak byśmy to powiedzieli, prawdziwy, wszechmocny Bóg okazał zupełną fałszywość i bezsilność właśnie fałszywego bożka bałwochwalczego Egiptu. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął więc Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Drugie wydarzenie ze Starego Testamentu to tak zwany cud zatrzymania słońca w Księdze Jozuego. Czytamy tam w rozdziale 10. Bardzo nadzwyczajne zjawisko, nieprawdopodobne w aspekcie kosmicznym. Czytamy: w dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: stań, słońce, nad Gibeonem i ty, księżycu, nad doliną Ajalonu. I zatrzymało się słońce. I stanął księżyc. Aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest napisane w Księdze Sprawiedliwego: zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu. Nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem. 10 rozdział Księgi Jozuego. Jakże podobne zjawisko do cudu w Fatimie, nieprawdaż? W Księdze Habakuka czytamy na przykład: na widok Twój trzęsią się góry, ulewa deszczu runęła. Wielka otchłań głos swój podniosła, wysoko uniosła swe ręce. Słońce i księżyc stoją w swoim miejscu z powodu blasku lecących Twych strzał. Drodzy Państwo, co szczególnie uderza w tych porównaniach biblijnych, to właśnie to, że słońce zmienia swoje położenie. Raz w ruchu, innym razem staje w miejscu. Jak to możliwe? Otóż wiemy, że de facto z naukowego punktu astronomicznego słońce nie porusza się wokół Ziemi, powodując dzień i noc, ale raczej to Ziemia krąży wokół słońca. To zasadnicza różnica między heliocentrycznym ujęciem i geocentrycznym. Dlaczego zatem Jozue zwrócił się do słońca, by stanęło, a nie do Ziemi, by stanęła? Czy należy przypuszczać, że Jozue wierzył, że to słońce się porusza, nie Ziemia? Prawdopodobne jest raczej to, że Jozue nie miał pojęcia, że jego polecenie spowolnienia Ziemi, a więc 6,6 sekstylionów ton żwiru i wody, Ziemi, która kręci się wokół Słońca, miało dać Izraelowi zwycięstwo nad swoimi wrogami. Bo jak można przypuszczać, podobnie jak w wypadku cudu Słońca z Fatimy, Jozue nie chciał przesunąć bądź zatrzymać Słońca w układzie słonecznym, Ale Jozue wiedział coś więcej, drodzy Państwo. Coś, co podobnie jak dzieciom w Fatimie objawił sam Bóg. Ponad 3000 lat temu Jozue powiedział coś, co do dnia dzisiejszego spędza sen z oczu naukowcom. Etymologia języka hebrajskiego sugeruje, że polecenie, które wydał Jozue, nie brzmiało słońce stań nieruchomo, ale słońce zaprzestań działania. Po prostu słońce przestań działać. A to już wskazuje na coś bliższego prawdy i wiedzy dotyczącej grawitacji, niemniej cudownego w działaniu. Wydając to polecenie słońce przestań działać, słońce zatrzymaj się, prawdopodobnie sprawił, że de facto to Ziemia zaczęła zwalniać. Nie słońce, a tym samym dzień został wydłużony. Bez względu na to, jak prawdopodobna jest właśnie taka wykładnia i interpretacja, samo zjawisko było niewątpliwie cudem, które śmiało można zdefiniować jako cud słońca. Jak mamy rozumieć zdanie słońce stanęło? Trudno do końca powiedzieć, jaki był charakter polecenia Jozuego. Czy chciał więcej światła słonecznego, by dokończyć bitwę w wydłużonym czasie, czy może chciał mniej światła słonecznego? A więc czy potrzebował więcej czasu, aby wygrać bitwę? Czy może potrzebował uwolnienia się od nadmiernego upału? Złagodzenia upału. Jedno jest pewne, jeśli na polecenie Jozuego Ziemia rzeczywiście zatrzymała się na 24 godziny, rozmiar katastrofy na naszej planecie byłby niesamowity. Tylko zatem w kategoriach cudu Boga można uznać to za dokonane. W każdym razie tekst mówi, że słońce zatrzymało się. Język hebrajski wykorzystuje dwa słowa. Daman i amat. Słowo stanęło, przetłumaczone na hebrajski, czyli dom, oznacza dosłownie milczeć. I często ma sens identyczny ze znaczeniem wyrażenia zaprzestać działać. Podobnie jak w Fatimie, również i w tym biblijnym kontekście możemy zauważyć, że nie jest problemem fakt, że Jozue poprosił słońce, by się zatrzymało. Mianowicie problemem jest to, w jakim sensie zatrzymało się słońce. Niektórzy badacze wprowadzają tu hipotezę czysto naukową, która skądinąd dla mnie mija się z wyjaśnieniem. Otóż zwykli zdefiniować ten cud Jozuego jako cud załamania, refrakcji. Jak w przypadku zmiany kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Są więc i tacy, którzy widzą w tym cud załamania. Teoria ta bazuje na założeniu, że Ziemia obraca się swoim normalnym ruchem i prędkością, podczas gdy Bóg w nadprzyrodzony sposób dał miraż lub wizję, w której wydawało się, że Słońce było poza swoim miejscem położenia. To zapewniło właśnie Jozuemu niezbędne światło do walki i wygrania bitwy w przedłużonym czasie, ale do tego nie zmuszałoby nas do przyjęcia jakiegokolwiek poglądu o zmianie ruchu w obrotach Ziemi. I trzeci cud, czy wydarzenie słoneczne z Starego Testamentu, to tak zwany cień Słońca cofający się o 10 stopni. Inaczej cud cofającego się Słońca. Czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, czy nawet u Izajasza w 38 rozdziale, w drugiej Królewskiej w 20 rozdziale, Ezechiasz rzekł do Izajasza: jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi i z trzeciego dnia pójdę do świątyni Pańskiej? Odpowiedział Izajasz: oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy też ma się cofnąć o 10 stopni? Ezechiasz rzekł: to łatwe dla cienia postąpić o 10 stopni. Nie, niech cień cofnie się o 10 stopni. Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza, po których opadał równocześnie ze słońcem, o 10 stopni. Krytycy twierdzą, że takie zdarzenie jest niemożliwe, a tym samym kwestionują prawdziwość Pisma Świętego. Proponują różne interpretacje tego rzekomego problemu. Po pierwsze, niektórzy sugerują, że tekst należy rozumieć w sensie przenośnym i że zdarzenie nie wiąże się z autentycznym cudem. Dlatego też sugerują, że Pan mógł Izraelowi wygrać bitwę i pomógł, w niewiarygodnie krótkim czasie, co miałoby oznaczać w sensie przenośnym, jakoby dzień został wydłużony, gdy w rzeczywistości nie był. Po drugie, niektórzy uczeni przyjmują czysto naturalistyczne wyjaśnienie tego zjawiska. Uważają, że planeta Mars minęła Ziemię w niezwykle bliskiej orbicie, co spowodowało przechylenie Ziemi wokół własnej osi. Po trzecie, inni sugerują, że jedynie lokalny cud miał miejsce. A więc nie astronomiczny w sensie kosmicznym, tylko lokalny, a więc że promienie słoneczne zostały załamane w cudowny sposób, tak że oświetlenie światłem dziennym miało miejsce jedynie w Palestynie, podczas gdy w rzeczywistości Słońce zsunęło się poniżej horyzontu. Po czwarte, w końcu inni traktują język Biblii dosłownie i przyjmują, że Słońce rzeczywiście zatrzymało się w cudowny sposób, że cały Układ Słoneczny zatrzymał się na cały jeden dzień. Trudność wydaje się jednak pozorna według mnie. Przede wszystkim dlatego, że był to cud i nie da się tego wytłumaczyć językiem faktograficznym czy naukowym. Zanim ktoś odrzuci Biblię ze względu na brak wytłumaczenia tego rodzaju zjawisk, musiałby najpierw, a co samo graniczy z cudem, zrobić jedną rzecz. Otóż musiałby udowodnić, że Bóg nie istnieje, a któryż właśnie ma zdolność do wykonania wszelkiego rodzaju nadprzyrodzonych zjawisk, nawet astronomicznych. Należy również zauważyć, że u Amorytów czczono Słońce i Księżyc, tak jak u Egipcjan czy Chaldejczyków. Dla tych czcicieli bożków musiało być doprawdy druzgocące doświadczenie, dla którego Bóg dokonał tego konkretnego cudu w tym czasie, czyli w pobliżu początku okupacji ziemi Kanaan. Co naprawdę wydarzyło się w tym szczególnym dniu? Jak w przypadku wszystkich cudów, nie ma sensu spekulować, budując niewiarygodnie nieprawdopodobne teorie naukowe. Szczegóły są niejasne, ale wiemy, że Bóg mógł załamać światło albo zwolnić obrót ziemi lub nawet zatrzymać cały wszechświat z równą łatwością. I ostatni, to czwarty cud ze Starego Testamentu, trzy godziny nadprzyrodzonych ciemności w chwili ukrzyżowania Pana Jezusa. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza: od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. W Ewangelii Łukasza było już około godziny szóstej, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ten fragment wskazuje na najprawdopodobniej zjawisko solarne, jak przywołane wcześniej. Ciemności przy ukrzyżowaniu zostały opisane przez niektórych jako zaćmienie. Taki też jest tutaj fragment w Ewangelii Mateusza, ale z drugiej strony uważa się, że wielka intensywność ciemności, tak wielka, która miałaby spowodować to zaćmienie, nigdy nie trwa dłużej niż 6 minut, a ta ciemność trwała 3 godziny. Co więcej, w czasie Paschy Księżyc nie był w fazie, która pozwalałaby z punktu astronomicznego na zaćmienie Słońca. Ciemność, która nastała wraz z chwalebną śmiercią pańską, również wskazuje na nadprzyrodzoną ingerencję Boga, który ma moc władania Słońcem i wszelkiego rodzaju stworzeniem, ciałami niebieskimi i przyrodą. Cud Słońca przez swą niewytłumaczalność, drodzy Państwo, swoją nadnaturalność w żaden sposób nie traci swoich cudownych właściwości. W kontekście biblijnym raczej widzimy bezpośrednie paralele, porównania i zgodności między Fatimą a innymi manifestacjami mocy Boga, jak choćby przedstawione nadprzyrodzone zjawiska słoneczne ze Starego Testamentu czy Nowego, bądź też właśnie wspomniana teofania, czy obecność Boga w słupie ognia, czy obłoku ze Starego Testamentu, a można nawet dostrzec istotne podobieństwa z gwiazdą betlejemską z Nowego Testamentu. Proszę rozważyć opis następujących dwóch fragmentów z Księgi Wyjścia. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. Księga Wyjścia z kolei w rozdział 14 mówi: Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyle. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły. O świcie spojrzał Pan ze słupu ognia i ze słupu obłoku. I Ewangelia według świętego Mateusza. I pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Fatima zatem jest wśród tych największych cudów, proszę Państwa, bo przypomina centralne niemal wydarzenia z historii zbawienia, wyjście z Egiptu i narodzenie samego Zbawiciela. Uzasadnione podejście do cudów w Fatimie mówi nam, że samo Słońce Układu Słonecznego, przynajmniej taki, jakim je znamy, nie tańczyło lub poruszało się na niebie w sposób dostępny naturalnemu poznaniu, spadając w stronę Ziemi, jak to opisywałem na początku. Raczej właśnie wskazuje tutaj na niebywały cud, którego nie potrafimy wyjaśnić, a jedynie porównać z innymi cudami Boga. To był naprawdę cud o biblijnych proporcjach. Dosłownie o biblijnych proporcjach, co jednocześnie nie pozwala nam kwestionować mistycznego charakteru tego rodzaju zjawisk, ani także chwały Bożej. Myślę, że kiedy mamy do czynienia z Panem Bogiem i tym podobnymi, nadzwyczajnymi zjawiskami ponadnaturalnymi, to wykracza to daleko poza nasze ziemskie nauki, wiedzę i wyjaśnienia. Chodzenie po wodzie, wskrzeszanie umarłych, zmartwychwstanie, cud Eucharystii, obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Świeckie nauki po prostu nie są w stanie zrozumieć i zbliżyć się do nadprzyrodzoności w takiej mierze, w jakiej korzystamy z naszych ograniczonych zdolności zmysłowych i przyrodzonego rozumu, by poznawać takie rzeczy. I już kilka słów na zakończenie. Fatima i kontynuacja. Proszę Państwa, Bóg zwykle wpływa na rzeczywistość w jemu wiadomy, określony celem sposób i za pośrednictwem tak zwanej drugiej przyczyny. A więc osoby trzeciej, na przykład, jak miało to miejsce w Starym i Nowym Testamencie, w czasach biblijnych. Ale właśnie, może on także działać bez interwencji drugiej przyczyny, zmieniając pewien naturalny porządek rzeczy, a więc za pomocą nadprzyrodzonej, bezpośredniej, cudownej mocy. W ten sposób działa z pozycji wyższego rzędu w celu kontroli lub odwrócenia zwykłego porządku natury. W Nowym Testamencie mamy cztery greckie słowa, głównie wykorzystywane do określenia takich cudów. To semeion, czyli znak, czyli dowód boskiego świadectwa mocy czy przesłania. I w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, w Dziejach Apostolskich, w rozdziale na przykład 6. Następne to terata, cud, czyli właśnie cudowne zdarzenia, zwiastuny. Na przykład też również w Dziejach pojawia się to słowo. W końcu dynameis, jako czyny wynikające z Bożego natchnienia, Bożej mocy, a więc dzieła nadludzkie, mocą Boga uczynione. W Dziejach, w drugim liście do Tesaloniczan pojawiają się te pojęcia. Na przykład w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was. No i ostatnie słowo to erga, po prostu dzieła, jako dzieła Boże, dzieła tego, który jest cudowny w swym działaniu. Na przykład w Ewangelii świętego Jana czytamy: Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu to wszystko, co On sam czyni, jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Cuda zatem są znakami działania boskiej mocy w określonym celu. Proszę Państwa, święci czynili wiele cudów, byli oni posłańcami Bożej nadprzyrodzonej interwencji. Nasz Pan odwołał się także do cudów jako rozstrzygający dowód Jego boskiej misji. Tak więc, będąc poza możliwościami człowieka, mają one unaocznić ograniczonym zmysłom człowieka obecność samego Boga. A gdzie są autentyczne cuda? Z pewnością tam jest Bóg, nie zaś fałszywe cuda i fałszywe znaki czy fałszywe bożki, jak opisywałem to w trakcie naszego wystąpienia. Jednakże kończąc już, Fatima nie kończy się tutaj. Nie kończy się na cudzie słońca. Przeciwnie, istnieje w ogromnie ważnym przesłaniu Matki Bożej, w modlitwie różańcowej, w pokucie, w sakramencie pojednania, w pokorze, w modlitwie o pokój, o nawrócenie grzeszników. Jak obiecała, Bóg wkrótce wziął Franciszka i Hiacyntę do nieba. Franciszek zmarł w dniu 4 kwietnia 1919 roku, a Hiacynta 20 lutego 1920. Łucja pozostała na ziemi przez dłuższą chwilę, ale nie jedynie po to, by powiedzieć wszystkim o Fatimie i o cudzie słońca. Jak się wydaje, bardziej przez wzgląd na to, by przywrócić zagubionych do Jezusa Chrystusa, jak stwierdziła sama Matka Boża, ale także, by nasza Pani była znana i kochana i by szerzyć nabożeństwo i do Niepokalanego Serca. Drodzy Państwo, kończąc, spotkanie z Fatimą jest jak spotkanie trzech króli ze Zbawicielem. Takie mi się nasuwają analogie z tą cudowną właśnie miłością, a ta przecież, jak każda prawdziwa miłość, rodzi się tylko w pokorze. Wystarczy wspomnieć to niewinne dzieciątko wstające z Betlejem, w żłobie. Prawdziwa miłość naprawdę rodzi się zawsze w pokorze. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, a otrzymawszy we śnie nakaz, czyli wizję, jak można wnioskować, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Mowa o trzech królach. Ten szczególny fragment mówi nam, że taki wymiar ma właśnie podobny spotkanie z prawdą, prawda? Z prawdziwym Bogiem. Człowiek wybiera już wówczas nową, właściwszą, inną drogę, by powrócić do swojej ojczyzny. I taki też porównywalny wymiar ma spotkanie z prawdziwym cudem słońca i przesłaniem Matki Bożej z Fatimy. Bóg zapłać. Dziękuję uprzejmie.